Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej.
Święty Duchu, do nas przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu.
Święty Duchu, do nas przyjdź. Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc.
Duchu Święty dany nam przez Jezusa Chrystusa, przyjdź, dotykaj naszych serc, rozpalaj w nas pragnienie głębokiej wiary, świętości. Spraw, aby to, co w nas jest smutne, rozpromieniło się. To, co chore, uleczyło się. To, co dalekie od Ciebie, było bardzo blisko Ciebie. Spraw, Duchu Święty, abyśmy byli prawdziwymi uczniami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, przyjdź. Drodzy Państwo, sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Dzisiejszy temat to misja hierarchii kościelnej. Podejmujemy tematy dotyczące wiary. Wciąż mówimy sobie o Kościele, Kościele, którym jest lud Boży. Wszyscy stanowimy Kościół, my ochrzczeni, a więc wierni, a w tym hierarchia, świeccy i osoby życia konsekrowanego. Dzisiaj jeszcze będzie o hierarchii kościelnej według katechizmu Kościoła katolickiego od punktu 888. Dowiadujemy się, czytamy o misji hierarchii kościelnej i widzimy, że są jakby trzy wymiary tej misji hierarchii kościelnej. Nauczanie, misja nauczania. Po drugie, jest to misja uświęcania i po trzecie, misja rządzenia. Te trzy wymiary chcemy dzisiaj zauważyć. Kolejny temat to już wierni świeccy i to zostawiamy już na kolejną katechezę. Tak więc misja hierarchii kościelnej. Powtórzę, nauczanie, uświęcanie i misja rządzenia. Nauczać, po pierwsze, głosić Słowo Boga, Ewangelię Bożą głosić, nie inną, nie swoje jakieś prywatne nauczanie, ale właśnie to, czego naucza nas Słowo Boże. To jest zadanie pierwsze. Głosić Chrystusa, głosić Słowo Boże. Święty Paweł mówi z takim wyrzutem do swoich słuchaczy, dziwię się, że odeszliście od Ewangelii, ale innej Ewangelii nie ma. Innej Ewangelii nie ma. I potem sam pod swoim adresem mówi, ale do nas wszystkich, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Ten, który nazywany jest apostołem narodów, a przecież nie był wśród 12 apostołów, a jednak jest wielkim apostołem i on właśnie postawił sobie za wielki cel głosić Chrystusa. I to jest zadanie Kościoła, głosić Chrystusa, szczególnie tych, którzy są na mocy specjalnego mandatu do tego przeznaczeni. Czytamy tak w katechizmie. Biskupi razem z prezbiterami, swymi współpracownikami, przede wszystkim mają obowiązek przepowiadania wszystkim Ewangelii Bożej, zgodnie z poleceniem Pana. Są oni zwiastunami wiary, prowadzącymi nowych uczniów do Chrystusa i autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami. To jest bardzo tutaj piękne. Są autentycznymi, są zwiastunami wiary. Jakie to jest ładne określenie. Zwiastun wiary. Autentyczny zwiastun i upoważniony przez Chrystusa nauczyciel. Oto biskup. Oto prezbiter, oto hierarchia Kościoła. Bardzo ładne określenia, ale jednocześnie jest to właśnie misja, ale przecież też zadanie, bardzo ważne zadanie, posłanie, powołanie. Czytamy dalej tak. Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez apostołów, sam Chrystus, który jest prawdą, zechciał udzielić swojemu Kościołowi uczestnictwa w swojej nieomylności. Przez nadprzyrodzony zmysł wiary, lud Boży trwa niezachwianie w wierze, pod przewodnictwem żywego urzędu nauczycielskiego Kościoła. Tutaj będzie teraz o nieomylności biskupów, o nieomylności przede wszystkim papieża. Misja urzędu nauczycielskiego jest związana z ostatecznym charakterem przymierza zawartego przez Boga w Chrystusie z Jego ludem. Urząd nauczycielski musi chronić go przed wypaczeniami i słabościami oraz zapewnić mu obiektywną możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary. Misja pasterska urzędu nauczycielskiego jest ukierunkowana na czuwanie, by lud Boży trwał w prawdzie, która wyzwala. Do wypełnienia tej służby Chrystus udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności. Realizacja tego charyzmatu może przybierać różne liczne formy, mówi katechizm. Tak więc Kościół, ten hierarchiczny Kościół, nazywamy urząd nauczycielski Kościoła, jest, jak czytamy, ukierunkowany na czuwanie. Powiedzielibyśmy na taką troskę, by lud Boży, wszyscy wierni, świeccy, trwali w prawdzie. A więc jest to taka troska o to, żeby nauczanie było zgodne z tym, czego oczekuje Chrystus. Żeby było zgodne z Ewangelią, zgodne z objawieniem Bożym. Żeby nie było zniekształcone, czy jakoś po swojemu bardzo prywatnie interpretowane. Dlatego czytamy, do wypełnienia tej służby Chrystus udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności. To jest bardzo ważne. W dziedzinie wiary i moralności. Kiedy Kościół się wypowiada w dziedzinie wiary i moralności, to jest nieomylny. Realizacja tego charyzmatu może przybierać różne formy. No oczywiście My wszyscy popełniamy błędy, wszyscy się mylimy, także ksiądz się myli, biskup się myli, ale jeśli jest to w kwestii wiary, to Jezus, będący prawdą, jak czytamy w katechizmie, udziela nieomylności. Nawet tu jest powiedziane, udziela pasterzom charyzmatu, nieomylności, specjalnego daru Ducha Świętego, charyzmatu, co do prawdziwości przekazywania nauki. My nie lubimy tego słowa nieomylność, bo to może powodować taką, no taki jakby to powiedzieć, no takie roszczenia, my mamy rację, koniec, kropka, prawda, takie może nawet poczucie pewnej wyższości. Dlatego czytałem też, że nieraz proponuje się inne określenie. Oczywiście oznacza to samo, ale inaczej jest to określone jako niezawodna pewność albo niemożność pobłądzenia. Jakkolwiek oznacza to to samo, nieomylność, ale tutaj trzeba jasno podkreślić, że że przedmiot nieomylności dotyczy wyłącznie wypowiadania się ex cathedra. Dosłownie ex cathedra znaczy z tronu, czyli bardzo uroczyście i mocą swojego urzędu i w określonym celu, jest to oczywiście adresatem tych słów ex cathedra jest cały Kościół. Niezawodna pewność, niemożność pobłądzenia, nieomylność Kościoła. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego tak na ten temat. Nieomylnością tą cieszy się na mocy swego urzędu biskup Rzymu, czyli papież. Głowa kolegium biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych, który swoich braci umacnia wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub moralności. I znów po raz drugi katechizm to w tym krótkim fragmencie powtarza i podkreśla. Więc kiedy wypowiada się Kościół, papież w temacie wiary lub moralności, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub moralności, nie polityki, nie jakichś tam działań, nie wiem, społecznych, ale wiary, moralności. Czasami oczywiście są zarzuty, dlaczego też Kościół gdzieś tam mówią, angażuje się czy w politykę. Jeśli ta polityka dotyczy też moralności, zasad życia ludzkiego, czy łamie tę moralność, czy łamie kręgosłupy moralne ludzi, to wtedy Kościół nie może milczeć. To wtedy zabiera też bardzo stanowcze, jasne stanowisko, żeby obronić też godność ludzką, godność człowieka i jego moralność, żeby nie było to podważone, niszczone, łamane, jak powiedziałem, żeby nie były łamane kręgosłupy moralne. W tym momencie Kościół się musi wypowiedzieć, bo milczenie na zło jest zgodą też na zło. I tutaj jest to zupełnie, absolutnie uzasadnione. Nieomylność obiecana Kościołowi, czytamy dalej, przysługuje także kolegium biskupów, gdy wraz z następcą Piotra sprawuje ono najwyższy urząd nauczycielski, przede wszystkim na Soborze Powszechnym. Czyli biskup też, kolegium biskupów ma też tą nieomylność, ale gdy jest na przykład na Soborze Powszechnym, gdy sprawuje najwyższy urząd nauczycielski. Gdy Kościół przez swój najwyższy urząd nauczycielski, bo wtedy, kiedy jest sobór, no to już jest najwyższa władza w Kościele wtedy sprawowana. Gdy Kościół przez swój najwyższy urząd nauczycielski przedkłada coś do wierzenia, jako objawione przez Boga i jako nauczanie Chrystusa, orzeczenia te należy przyjąć posłuszeństwem wiary. Taka nieomylność rozciąga się na cały depozyt objawienia Bożego. Na cały depozyt objawienia Bożego. Czyli niepodważalne jest to, co czytamy w Słowie Bożym. To, co zostało objawione raz na zawsze. Nie ma tutaj żadnej możliwości kwestionowania, podważania, dyskutowania. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę, że nieomylne są dogmaty określane, ogłaszane przez papieży lub sobory powszechne, także całe Pismo Święte, jako teksty powstałe pod natchnieniem Bożym, tam gdzie chodzi o zbawienie ludzi. Pozbawiony błędu jest również Kościół jako ciało mistyczne, założone przez Jezusa, choć jednocześnie tworzą go ludzie grzeszni i pełni wad. No warto tutaj przywołać wypowiedź papieża Jana Pawła II, który w 1993 roku, 24 marca, podczas audiencji ogólnej, podkreślił, że nieomylność przysługuje biskupowi Rzymu nie jako osobie prywatnej. Czyli jeśli papież gdzieś tam wypowiada się w kuluarach, nie wiem, przy obiedzie z innymi biskupami, czy jakimś prywatnym spotkaniu z jakąś głową państwa, czy mówi do kamery, do dziennikarzy, do mikrofonu w samolocie, jakieś jest prasowe spotkanie z papieżem, to nie zdarza się często, ale szczególnie kiedy jest jakaś pielgrzymka papieża, to wtedy nie możemy mówić tutaj o nauczaniu ex cathedra, o tej nieomylności. Powtórzmy, co mówił Jan Paweł II, nieomylność przysługuje biskupowi Rzymu nie jako osobie prywatnej, ale tylko wtedy, gdy pełnił on urząd pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan. Ponadto cieszy się on nią nie na mocy władzy samej w sobie i przez siebie samego sprawowanej, ale ze względu na swą najwyższą władzę apostolską oraz Bożą pomocą obiecaną mu w świętym Piotrze. Ktoś powie, no to jeśli to jest tylko takie wyjątkowe, uroczyste nauczanie, sobór powszechny, papież mocno na mocy swojego urzędu coś ogłosi, to wtedy mamy tylko wierzyć, a resztę tak przyjmować z przymrużeniem oka, przez palce przepuszczać, nie słuchać kazań, nie przejmować się przemówieniami różnymi i tak dalej. No nie. Jest też oczywiście, katechizm mówi o asystencji Ducha Świętego, o takiej boskiej asystencji, która towarzyszy także w innym miejscu, na innych momentach życia posługi i papieża, i biskupów, ale biskupów wtedy, kiedy są zawsze w łączności z biskupem Rzymu. Czytamy dokładnie tak. Boska asystencja jest także udzielana następcom apostołów, nauczającym w komunii z następcą Piotra, w sposób szczególny biskupowi Rzymu, pasterzowi całego Kościoła, gdy nie formułując definicji nieomylnej i nie wypowiadając się w sposób definitywny, wykonuje swoje nauczanie zwyczajne, podaje pouczenia, które prowadzą do lepszego zrozumienia objawienia w dziedzinie wiary i moralności. Proszę zobaczyć znów, dziedzina wiary i moralności. Nauczaniu zwyczajnemu wierni powinni okazywać religijną uległość ducha. To jest więc zadanie dla nas. Więc z jednej strony biskupi mają asystencję boską Ducha Świętego, a my jako wierni, jako uczestniczący w liturgii, słuchający słowa, kazania, przemówienia, homilii, my powinniśmy okazać religijną uległość ducha, która różni się od uległości wiary, a jednak jest jej przedłużeniem. Uległość, posłuszeństwo wiary, czyli definitywnie przyjmujemy to, co jest ogłoszone ex cathedra, jako też nieomylne, dogmat jakiś na przykład, a gdy słyszymy jakieś przemówienie, to powinniśmy okazać religijną uległość ducha. Ma nas to sprowokować do myślenia, oczywiście zawsze otwierać nasze serca na nauczanie. To jest ta pierwsza misja Kościoła hierarchicznego, misja nauczania, głoszenia Słowa Bożego i wypowiadania się ze stanowczością, szczególnie w dziedzinie wiary i moralności, ponieważ Chrystus do tej służby przepowiadania udzielił pasterzom charyzmatu, jak czytaliśmy, nieomylności. Szczególnie tą nieomylnością cieszy się na mocy swojego urzędu biskup Rzymu, głowa kolegium biskupów, czyli papież, najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych, których swoich braci umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub moralności. Pierwsze zadanie, misja nauczania. Kolejna misja to misja uświęcania, a więc poprzez modlitwę, poprzez sprawowanie świętych sakramentów, poprzez sprawowanie Eucharystii, uświęca się lud Boży. I czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego takie słowa, to jest punkt 893. Biskup jest również szafarzem łaski najwyższego kapłaństwa, w szczególności w Eucharystii, którą ofiaruje sam lub troszczy się o jej ofiarowanie za pośrednictwem prezbiterów, swoich współpracowników. Eucharystia bowiem stanowi centrum życia Kościoła partykularnego. Biskup i prezbiterzy uświęcają Kościół przez swoją modlitwę i pracę, przez posługę słowa i sakramentów. Jakie to jest też ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że za każdym razem, kiedy jesteśmy na jakiejś liturgii, na mszy świętej, może ona jest bardziej uroczysta, zdecydowanie, kiedy jest ksiądz biskup obecny, może lekko dłuższa też, ale wtedy też dokonuje się uświęcanie Kościoła. poprzez modlitwę biskupa, poprzez posługę słowa, sakramentu. I jeszcze jest dodany tutaj poprzez oczywiście pracę. Uświęcają go, czytamy dalej w katechizmie, biskupi swoim przykładem. Nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. To za świętym Piotrem fragment z jego pierwszego listu. W ten sposób mogą razem z powierzoną sobie trzodą osiągnąć życie wieczne. Druga misja to uświęcanie. Uświęcanie, prowadzenie do Boga poprzez sprawowanie sakramentów, poprzez posługę słowa, poprzez modlitwę i pracę. A więc było misja głoszenia, misja uświęcania i trzecia misja, która jest obowiązkiem, która jest zadaniem, posłannictwem hierarchii kościelnej, to jest misja rządzenia. Znów, może brzmi to tak trochę niedobrze do końca, rządzić, to nam się zaraz wydaje, że ktoś będzie nam rozkazywał, ale chodzi raczej o sprawowanie takiego misja, brakuje mi dobrego słowa, tak, o zadbanie o pewien ład, porządek, żeby wszystko było pod kontrolą, tą w jak najlepszym słowa tego znaczeniu, żeby dobrze funkcjonowała diecezja, dekanaty, parafie i tak dalej, żeby był w sposób dobry, godziwy, sprawowany kult Boży, żeby była zapewniona katechizacja w szkołach, w ogóle w miasteczkach, w wioskach, żeby była formacja kapłańska zapewniona, żeby było zapewniona formacja ludzi świeckich też oczywiście, katechetów i tak dalej. I nazywamy to misją rządzenia. Czytamy tak, biskupi kierują powierzonymi sobie poszczególnymi kościołami jako zastępcy legaci Chrystusa, radami, zachętami i przykładem, ale także mocą swego autorytetu i świętej władzy, którą powinni jednak sprawować w sposób budujący, w duchu służby, który jest duchem ich mistrza. A więc z jednej strony jest to rządzenie, jest to sprawowanie pewnej pieczy nad tym kościołem partykularnym, ale z drugiej strony jest to służba. Jest to służba. Czytamy, biskupi powinni sprawować ją w sposób budujący, w duchu służby, który jest duchem ich mistrza, bo taki jest Chrystus, bo właśnie taki był. Nie przyszedłem, żeby mi służono, ale żebym ja służył w sposób budujący, w duchu służby. To, co już kiedyś mówiliśmy, rozważając katechizm Kościoła katolickiego, żeby królować z Chrystusem, czyli cieszyć się, królować, to znaczy tak naprawdę służyć. To znaczy służyć. To jest też drugie imię miłości, prawda? Jeśli szukamy dobrej definicji, tak na marginesie, najlepszej definicji miłości, to nie są żadne uczucia, żadne wzniosłe, piękne słowa, to jest po prostu zakasanie rękawów i praca. Służba na rzecz drugiego człowieka, tak jak Chrystus, który nie przyszedł, żeby mu służono, ale żeby on służył i dał swoje życie na okup za wielu. I to jest zadanie hierarchii kościelnej, służyć. Sprawować w sposób budujący w duchu służby tą właśnie misję rządzenia. W duchu służby na wzór Chrystusa, który właśnie taki był. I czytamy dalej. Ta władza, którą w imieniu Chrystusa osobiście sprawują, jest własna, zwyczajna i bezpośrednia, choć jej wykonywanie jest kierowane w ostatecznej instancji przez najwyższą władzę Kościoła. Nie można jednak uważać biskupów za zastępców papieża, którego zwyczajna, bezpośrednia władza nad całym Kościołem nie przekreśla władzy biskupów, ale ją potwierdza i jej broni. Władza ta powinna być wykonywana w jedności z całym Kościołem pod przewodnictwem papieża. Tak więc kolejni biskupi w swoich diecezjach mają prawo wprowadzać jakieś prawo partykularne, jakieś zasady, ale wszystko musi być zgodnie z nauczaniem Kościoła w jedności oczywiście z papieżem, czyli na przykład w jakiejś diecezji jakieś święto wyjątkowe, które nie jest obchodzone w całym Kościele, ale właśnie w tej diecezji, bo jest jakieś sanktuarium, bo jakiś święty z tej diecezji, no to wyróżnia się ten kościół lokalny właśnie tym świętym, jakaś pielgrzymka wyjątkowa, gdzie indziej tego nie ma, a tutaj właśnie jest jakieś szczególne modlitwy. To wszystko jest dozwolone, to wszystko jest możliwe, ale zawsze w łączności z Kościołem, łączności i za zgodą Ojca Świętego. Jaki powinien być biskup? ma być na wzór dobrego pasterza. Czytamy tak. Dobry pasterz powinien być wzorem i formą misji pasterskiej biskupa. Dobry pasterz, czyli Jezus, ma być wzorem, ma być formą dla misji pasterskiej biskupa. Biskup, świadomy swoich słabości, może współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą. Niech się nie wzbrania wysłuchiwać swoich podwładnych, których jak własne dzieci bierze w opiekę. Wierni zaś powinni pozostawać w łączności z biskupem i jak Kościół z Chrystusem, a Jezus Chrystus z Ojcem. To jest za Soborem Watykańskim II, Konstytucja Lumen Gentium. I na koniec naszej dzisiejszej katechezy piękne słowa mówi święty Ignacy Antiocheński. Wszyscy idźcie za biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem, a za waszymi kapłanami, jak za apostołami. Szanujcie diakonów, jak przykazania Boże. Niech nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Tak więc nasze zadanie to okazać szacunek, okazać posłuszeństwo władzy kościelnej, biskupom, kapłanom, oczywiście papieżowi na pierwszym miejscu, ale też nasze zadanie omadlać, omadlać i jeszcze raz omadlać usilnie, gorliwie, by ci, którzy pełnią te funkcje, te misje głoszenia, uświęcania, rządzenia, pełnili ją w jak największej pokorze, z jak największą gorliwością, uczciwością i miłością, tylko po to, żeby powierzony sobie lud prowadzić do zbawienia, do spotkania z Bogiem w wieczności. Nie jest to proste zadanie dzisiaj tych różnych ataków, tych różnych hejtów, tak mówimy, nowocześnie jest bardzo dużo. Nie znam szczegółów, ale tak Państwu mogę powiedzieć na ucho, że wiem, iż w wielu miejscach w Polsce pewni kandydaci na biskupów nie przyjmują tej godności. Z różnych powodów, może też z tego powodu, że jest to bardzo ogromne, jakby to powiedzieć, zobowiązanie, że jest to niesamowita łaska, być biskupem, być pasterzem, a z drugiej strony jest to niesamowita odpowiedzialność za powierzony sobie lud. A jeszcze w dzisiejszych czasach trochę trzeba się niewątpliwie wystawić na kamery, na Jupitery i w ich świetle tą władzę sprawować, bo szczególnie dzisiaj jakoś są pod lupą, że tak powiem, osoby duchowne i każdy krok niemal się ich śledzi i nie jest to proste zadanie. Stąd jeszcze raz na koniec naszej katechezy podkreślam to, że naszym zadaniem jest otaczać gorliwą modlitwą pasterzy Kościoła. Póki ich mamy, jest ich coraz mniej, ale cieszmy się, że są powołania. Może taki to temat dobry na dzisiaj, kiedy przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca. Zadania Kościoła hierarchicznego. Powtórzę, nauczać, głosić Słowo Boga, uświęcać poprzez modlitwę, poprzez pracę, sprawowane sakramenty, posługę słowa i w końcu pełnić misję rządzenia, sprawować pieczę nad powierzonym sobie ludem, a wszystko po to, żeby ludzi poprowadzić do zbawienia, do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem kiedyś w wieczności.